No dobra. No. A ja zaczynam.
No ja ci mówiłem przed chwilą, że jestem stroną bierną dzisiaj.
Dobra, to zacznijmy. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich słuchaczy, widzów na YouTube w nowym odcinku Futury. Futury numer, Michał, to już jest 20?
Tak, to już jest 20. Okrągły jubileusz, niedługo będzie piękna ćwiara. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że potrafimy ze sobą gadać 20 razy. Bo w sumie poza tym to nie jest żaden problem.
Słuchajcie, ale Michał, to trzeba standardowo też zaznaczyć, że mamy taką bardzo klasyczną godzinę jak na nas, godzina prawie 23, a my nagrywamy. No, teraz się czuję jak w domu. Dla mnie to jest teraz normalne, a nie siadanie o 9, nagrywanie jakichś podcastów jak normalny człowiek, bez sensu.
Jeszcze
no dobra, no to standardowo... No,
chciałem powiedzieć,
tradycyjnie
jeszcze...
tak, Michał, bo...
I jeszcze tradycyjnie jutro jest dzień wolny, więc ten montaż zostanie na jutro rano i będziemy się spinowali, żeby podcast się ukazał, jak wszyscy inni mają wolne, ale jest fajnie i coś mówiłeś, że tradycyjnie po raz trzeci chciałeś...
Tak, tradycyjnie po raz trzeci i teraz po raz czwarty chciałbym zajechać dżingielkiem. Rzecz jasna, zdarzyło się chyba w paru odcinkach wcześniej, że był playback, ale rezygnuję z takich rozwiązań, dlatego też Futura Podcast. Ta.
Kurczę, wydaje mi się, że no coraz pięknie, lepiej mi wychodzi to ta.
Rewelacyjnie. Jak jazda na koniku. Dobra, nieważne.
60 lat później na Sylwestrze z dwójką.
Ojejku, Boże, ale pierdzielimy dzisiaj głupoty. No dobra, nieważne. Michał, co tam u ciebie? Jak minął dzionek, jak minęły ostatnie dni od ostatniej futurki?
Spoko, dzisiaj mi się udało i nagrać, i zmontować, i wrzucić pierwszy film wrzucony w tym roku, więc bardzo fajnie, o trendach w smartfonach w 2021. Zapraszam serdecznie.
Pierwszy raz zawsze boli?
Nie wiem, bo jest tylko raz, więc nie wiem, czy zawsze. Ale poza tym chciałem się pochwalić a propos pierwszych razów, że pierwszy raz obejrzałem ostatnio film na Blu-rayu w 4K czy tam Ultra HD, żeby sprawdzić po prostu, czy streaming jednak panuje niepodważalnie, czy różnica jest duża i ludzie, którzy kupują filmy na płytach, rzeczywiście kupują to ze względu na jakość, a nie tylko, żeby sobie rozbudowywać kolekcyjkę, co też trochę ma związek z tematem dzisiejszego odcinka, ale o tym później. Osobnego odtwarzacza bym nie kupił, bo takie dobre kosztują po ponad 2000 zł, czyli te ze wsparciem Blu-rayów właśnie w formacie Ultra HD, ale wykorzystałem funkcję nowych konsol, które takie płytki odpalają bez problemu. No i powiem ci, że różnica jest jednak przeogromna i nie chcę brzmieć teraz jak...
A co oglądałeś?
Wiesz co, oglądałem Gladiatora. I
Gladiatory, no.
Chciałem spróbować z jakimś filmem, który znam i szanuję, żeby nie było w top, że kupiłem jakieś byle gówno. I nie chcę teraz brzmieć jak audiofil, który kupił kabel HDMI za 15 tysięcy, tylko bardziej ktoś jak widzi w soczewkach, ale widzi. I widzę, że nie ma artefaktów w przejściach między kolorami, że firmowe ziarno widać dużo wyraźniej, kolory zupełnie inna bajka i chyba teraz powiem ci, że takie filmy, które rzeczywiście cenię w moim życiu, albo jakieś nowości, na które nie mogę teraz iść do kina, będę kupował, no bo do tego kina raczej szybko nie pójdę, no taka płytka to jest właśnie cena wycieczki do kina i dwóch zestawów z popcornem. Miałem powiedzieć, że z popcornem i kolą, ale... Ale teraz to już nie wiadomo, tak. No tutaj
można, tym razem.
Tutaj można kupić ten popcorn w Biedrze za 2 zł, kole może nie tę najprawdziwszą, ale też pamiętam, że kiedyś w Tesco były kole po 40 groszy. To te czasy chyba już za nami, ale wyjdzie taniej. Tak, były tańsze niż woda, jeśli zastanawiasz się nad tym. No.
Rewelacja. No to powiem ci, Michał, zaskoczonko. No powiem ci, że ja już chyba też od lat nie oglądałem niczego na płytkach, ale wiem dokładnie, o co ci chodzi. Ja widzę to, jak na przykład przygotowuję film, który nagrywam w 4K i po montażu on przed opublikowaniem, wrzuceniem na YouTube, ten film wygląda ładnie. No mam na myśli, że jest niesamowicie ostry, nie ma żadnej kompresji, wygląda to świetnie w momencie, kiedy wrzucę to na YouTube, nawet pozostawiając format 4K, no to nie jest to samo. Ewidentnie czuć, że na YouTubie to jest kompresja przeobrzydliwa. A tak. Przepraszam, miałem mówić, że nie przeobrzydliwa. Jest straszna.
Tak, to prawda. To jest ogromny ból. Powiem ci, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja na swoje filmy patrzę zupełnie inaczej niż na filmy innych twórców. To znaczy film innego twórcy po prostu na YouTubie oglądam i jak jest ładny estetycznie, to po prostu mi się podoba. W swoim filmie, mimo że mam te soczewki i widzę, co już przed chwilą udowadniałem, po prostu wtapiam zawsze nos w monitor, żeby zobaczyć, aha, tutaj widać kompresję, mój film wygląda teraz jak gówno, dlaczego życie jest tak niesprawiedliwe, dlaczego wszyscy ludzie widzą te filmy w takiej marnej wersji, a jeszcze pomijam to, że wiele osób ogląda je na pewno w 360 albo 240p. Serdecznie współczuję, chociaż akurat przypuszczam, że taki brak szczegółowości mojej twarzy na przykład może wychodzić na dobre.
Właśnie ale miałem tak to powiedzieć, Michał, że w naszym przypadku tak, jak naszego ryja oglądacie w 240p, to rewelacja. I tylko na przebitki włączacie sobie 4K, zaoszczędzicie trochę transferu, na 240p ryje, wszystko inne w 4K. I to jest jakoś pójdzie.
W sumie sami tak możemy zacząć robić już na etapie montażu.
Ale co, w moim przypadku to genialnie, szybciej się będą wrzucać filmy, mniej będzie zajmować plik. Dla mnie bomba.
Powiem jeszcze w ramach ciekawostki, że kiedyś MKBHD wrzucił na YouTube'a taki materiał. Wrzucił materiał
z kompresją
o tym, że wrzucał materiał na YouTube'a kilka tysięcy razy i tam pokazywał, jak on się degraduje raz po razie i na końcu rzeczywiście już trudno było go poznać. Nie chcę tutaj brzmieć jakoś, że haha, rasistowski żart,
był
no, ale prawda jest taka, że nie, z tego co pamiętam, to właśnie on był tym ciemniejszym zbitkiem pikseli i tylko dlatego było widać, że on tam jest. A co tam u ciebie, Bartek?
No bardzo spoko. Dzisiaj też film nagrałem, dzisiaj też film rzuciłem, w sensie już jakoś tam trochę miałem przygotowany zamysł, jak ten film będzie wyglądać. Chciałem przedstawić trochę historii Apple i tego, jak Apple nie tyle zrewolucjonizowało, co raczej spopularyzowało niektóre elementy w branży mobilnej technologii. No jak na razie film cieszy się, wiadomo, jak na naszą branżę, którą reprezentujemy, dosyć fajnym odbiorem. Mam nadzieję, że jeszcze do większej ilości osób dotrze. Poza tym co? No jak dobrze wiesz, udało mi się wreszcie po zaledwie 2-3 latach kupić Sigma 1835. Zatem najprawdopodobniej widzowie na YouTube będą mieli niezbyt ostry obraz, ponieważ jeszcze nie do końca jej ogarnąłem. Przepraszam najmocniej. Ale już w kolejnych odcinkach na spokojnie się z tym pobawię i mam nadzieję, że to ogarnę. Co ważne, skończyłem The Crown. Mhm. Świetny serial, mam straszną zajawkę na historię rodziny królewskiej. Obejrzałem dodatkowe dokumenty na Netflixie i wgłębiam się cały czas w te konspiry, w te wszystkie rzeczy, które toczą się w Pałacu Królewskim. Bardzo ciekawa rzecz. W życiu nie podejrzewałem, że czymś takim będę się interesować, że coś takiego będzie mnie jarać. No ale no, trudno.
Kurczę, jakbyś był trochę młodszy, to byś i byś się interesował, to mógłbyś się jeszcze próbować jakoś wbić w tę rodzinę królewską i na przykład poślubić księcia czy coś. Teraz jest trochę za późno, więc pozostaje i tobie i mnie niestety tylko czytanie tej Wikipedii. I zanim jeszcze przejdziemy dalej, sorry, ale muszę ci wejść słowo z tą Sigmą, bo dopiero teraz sobie uświadomiłem, że w tej chwili, bo widzowie, słuchacze o tym nie wiedzą, ja i Bartek używamy tego samego aparatu z tym samym obiektywem, z tą samą przejściówką, z tym samym monitorem poglądowym stojącego na tym samym statywie i właściwie wychodzi na to, że mamy identyczny zestaw. Jeszcze powiedz, karty pamięci SanDiska masz może?
Tak. No poważnie, mam.
No to nie. Kurde. No to mamy dokładnie ten sam sprzęt. Jeszcze mikrofon oczywiście, którego obaj używamy w tym podcaście. Wiele osób często pyta, jaki to jest model. To jest model, który nosi nazwę Blue Yeti i on jest dla podcasterów tym, czym nawet nie potrafię znaleźć porównania.
Filter też masz taki sam. Mhm. I chyba ramię to samo. No tak, dobrze chociaż, że żony mamy własne i nie musimy się wymieniać, ale faktycznie z Michałem mamy podobne gusta w wielu aspektach życia. Co uważam za spory plus, dlatego może Michała traktuję jako bardzo, bardzo, bardzo dobrego kolegę. No dobra, Michał, zatem żeby może już sztucznie nie przyciągać, przejdźmy do tematu głównego dzisiejszego odcinka, mianowicie konsumpcjonizmu i minimalizmu, który jedno wynika z drugiego. Michał, powiedz mi, czy zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że kupiłeś coś albo kupiłeś jakiś produkt, z którego korzystałeś mało albo nawet wcale?
Kurde, no wstyd się przyznawać, bo wiem, że słuchają tego osoby, które chętnie by mnie opierdzieliły za takie działanie w życiu i marnowanie pieniędzy de facto, ale zdarza się i zdarzało się wielokrotnie, chociażby ostatnio w przypadku paru gier i nie tylko ostatnio, bo bardzo często mam tak, że chciałbym zobaczyć daną grę w akcji u siebie, a nie na YouTubie i zobaczyć jak działa, jak wygląda na żywo i zobaczę, pogram 15-20 minut, rzucę w kąt, nieraz do niej wrócę po roku albo dwóch, nieraz nie wrócę, ale nigdy ich nie sprzedaję, no bo przecież kiedyś może mi się zachcieć i Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo złe zachowanie z mojej strony, ale niestety bywa. Podobnie miewam z książkami czasem i zwykle rzeczywiście przychodzi na nie czas, ale no kiedy kupuję, to jeszcze muszą długo swoje odstać i się zakurzyć. Często jest też tak, że mówimy sobie, że a coś jest potrzebne do pracy, ale i tutaj nie jestem wolny od grzechu, gdyż ostatnio na przykład kupiłem sobie slider, czyli takie akcesorium do robienia różnych ruchów kamerą i od miesiąca miałem tylko czas, żeby wyjąć go z pudełka, w którym przyszedł z Amazonu. Nawet nie postawiłem tak. go na statywie.
Tak, Michał, wiesz co, ja miałem podobną sytuację z gimbalem, którego kupiłem 2 lata temu, korzystałem dosłownie z niego 2-3 razy i z jednej strony zastanawiam się, czy go sprzedać, a z drugiej strony gdzieś tam ta moja podświadomość mówi mi, a może się przyda. Tak jak każdemu zbieraczowi praktycznie każda rzecz, o której myśli, a może mi się przyda, a w istocie wychodzi na to, że po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet latach z danego produktu w ogóle nie skorzystaliśmy. W ogóle, co mnie tak jeszcze bardziej zmotywowało do przygotowania tego odcinka, bo nie ukrywam, to ja byłem prowodyrem przygotowania takiego, a nie innego tematu, było jeszcze wczoraj obejrzenie nowego, nawet nie ciężko powiedzieć, że to miniserial, po prostu jest to film ala dokumentalny, trwa zaledwie tam 50, chyba 4 minuty na Netflixie, Minimalizm, czy tam Minimaliści, znajdziecie szybko na Netflixie. Ja nie powiem, że jestem zafascynowany tym filmem, ale bardzo mi się podobał. Na Filmwebie widziałem, że skrajne były opinie, jednak te negatywne opinie wynikały z tego, a nie byłem świadomy, że materiał jest po części powtórzeniem filmu podobnego, wydanego przez tych samych twórców w roku 2018. Film skupia się na historii dwóch mężczyzn, lat około 40-45, którzy postanowili zmienić swoje życie poprzez usunięcie, wielkim cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, usunięcie wszystkich niepotrzebnych gratów, z których nie korzystają, mając tym samym na celu skupienie się na rzeczach znacznie według nich ważniejszych, aniżeli dobro materialne. Z tego co wiemy, Michał również w formie ala podcastu posłuchał sobie tego filmu. I Michał, jakie ty masz takie wrażenia, bo chyba z tego co wiem, to nawet dzisiaj słuchałeś, takie gorące wrażenia. Co tak, myślisz na temat całej tej sytuacji?
Ja jeszcze tylko się pochwalę, że owszem, może i Bartek przygotował temat, ale za to ja włożyłem koszulkę z motywem cyberpunka, który jak wiadomo pokazuje, co się może stać, kiedy kapitalizm i konsumpcjonizm dojdą zbyt daleko. Tak więc też
a jednocześnie też oznacza nigdy w życiu preorderów.
Tak jest, to jest podwójny przekaz. O preorderach też mieliśmy już odcinek podcastu, więc jeżeli tak, ktoś dokładnie. Nie słuchał, to zachęcamy do poszukania. Co do tego filmu, z ideą zasadniczo się zgadzam, bo tutaj na początku jest wysunięta taka teza, że od najmłodszych lat jesteśmy karmieni reklamami, które mówią nam, że jeżeli czegoś nie będziemy mieli, to będziemy gorsi, że powinniśmy kupować sobie rzeczy, na które podobno zasługujemy, a w rzeczywistości nie są nam potrzebne i że te dobra materialne w jakiś sposób definiują to, kim jesteśmy. I to dzięki nim możemy pokazać swój status i udowodnić komuś, że jesteśmy wartościowym człowiekiem. Tak więc niektórzy sobie robią taki skrót myślowy, że skoro według nich inni mają nas za wartościowego człowieka, podobno, to rzeczywiście musi tak być, więc to jest najważniejsze w życiu. Więc nic, tylko chodzić do korpo, być chujkiem, awansować na najwyższe szczeble i za zarobione ciężko pieniądze kupować sobie właśnie coraz większą stertę niepotrzebnych rzeczy. I generalnie ja się z tym zgadzam, bo wielokrotnie już miałem takie przemyślenia, jak obrzydliwe jest to, jak wyglądają reklamy dla dzieci, które są takie, no wiadomo, słodkie, bardzo przekonujące. Dzieci mają wyjątkowo chłonne umysły i w nich się bardzo już mocno coś zakorzenia od najmłodszych lat. Szczególnie, że przynajmniej za moich czasów było tak, że w szkole dzieci, które nie wiem, nie miały jakichś butów czy jakiejś modnej zabawki, były bardzo często wyśmiewane. Więc tutaj
Michał, to tak ci przepraszam, wtrącę ci. Za moich czasów dzieli nas niewiele, bo tam, czekaj, chyba 4 czy 5 lat. Mhm. Za moich czasów było dokładnie to samo. Jestem tego świadomy, ja, znaczy nie będzie to wielką tajemnicą, ja nie pochodzę z jakiejś bardzo zamożnej rodziny, wręcz powiedziałbym przeciętnej polskiej rodziny i czasami zdarzało się, że czegoś nie miałem, a będąc, tak jak powiedziałeś, takim chłonnym umysłem, który chłonie wszystko, co się dzieje wokół mnie, a głównie działo się wokół mnie te wszystkie pstryczki w nos od rówieśników. Mimo wszystko chyba czasami czułem się pokrzywdzony. Oczywiście z biegiem lat to się zmienia i człowiek kompletnie ma na to wysrane, ale jednak będąc dzieckiem było widać, kto może sobie pozwolić na więcej, a kto na mniej.
Ja też pochodzę z przeciętnej polskiej rodziny. Na przykład ze mnie się koledzy śmiali, że rodzice mnie zawozili do szkoły Porsche'akiem, a nie Ferrari, tak jak ich. Ale konsumpcjonizm jest najgorszy. Najgorszy. No, więc jeszcze kontynuując wątek tych dzieci. Taką mam trochę nadzieję, nie wiem jak to wygląda od środka, bo dzieckiem nie jestem, dzieci też nie mam, że być może trochę się to zacznie zmieniać z uwagi na to, że teraz chyba mniej rzeczy jest takich modnych dla każdego, znaczy mniej jest takich szałów, które rzeczywiście ogarniają całą Polskę czy cały świat, ze względu na to, że wybór i zabawek, i jakichś kreskówek do oglądania, i dosłownie wszystkiego jest po prostu zbyt duży. Kiedyś, jak mieliśmy kilka, Boże, jaki ze mnie boomer okropny, jak kiedyś mieliśmy kilka kanałów w telewizji i na Polsacie leciały Pokemony, to wiadomo, że każdy kurczę ogląda te Pokemony, bo...
Co to jest telewizja?
Bo nic innego nie było.
To znaczy, wiesz co, Michał, odnośnie dzieci, ja absolutnie nie chcę tutaj szkalować i mówić złych rzeczy na temat swojej córki, którą kocham i życie bym za nią oddał. Jednak mam wrażenie, że jej sposób myślenia na temat niektórych produktów, które czasami zdarzy się, że jej kupię, a są to produkty, nie wiem, droższe niż 100 zł, mam wrażenie, że dzieci nie do końca są w stanie docenić to, co dostały. Ja na przykład, nie wiem, jak chciałem jakieś super zajebiaszcze markowe, nie wiem, najeczki do kosza, no to musiałem się trochę namęczyć, żeby tatę przekonać, że one mi się przydadzą i faktycznie czasami trwało to 2-3 miesiące, potem dostawałem, potem chodziłem, chciałem w nich iść na kosza, ale bałem się, że je zedrę, bo ja zawsze byłem takim estetą, pedantem i summa summarum grałem w starych trampkach. Ale z moją córką mam wrażenie jest trochę inaczej. Ona traktuje jak... Być, nie wiem, być może jestem złym rodzicem, być może tylko ja jestem takim rodzicem, że widzę, że córka się pobawi tę chwilę i odłoży to na bok, a jednak to też kosztowało pieniądze i zamiast na przykład wydawać te parę stówek na jakiś tam gadżet, mógłbym je, nie wiem, gdzieś wpłacić na jakąś fundację, na jakąś pomoc dla biedniejszych osób, które na pewno tych pieniędzy potrzebowałyby bardziej niż ja, więc takie są moje spostrzeżenia. Nie wiem, czy to tylko i wyłącznie wynika z czasów, w jakich żyjemy, czy może nie jestem tak dobrym rodzicem, jak mi się wydaje.
Takim ogólnym przesłaniem tego filmu jest wiadomość, iż większość rzeczy, które mamy w naszych domach, są rzeczami, których absolutnie nie potrzebujemy, bo tylko odciągają naszą uwagę od tego, co się naprawdę liczy. Tak jak wspominałeś, bohaterowie tego filmu zaczynają, przedstawiają swoją drogę, jaka doprowadziła ich do takich wniosków. I tak, z jednej strony po części zgadzam się, z drugiej strony wydaje mi się, że ten dokument może zostać przez niektórych źle zrozumiany, bo to jest jednak próba upchnięcia całego jakiegoś światopoglądu w 54 minutach. Co prawda panowie mówią, że prowadzą też bloga i że ta ich idea jest dosyć rozpowszechniona, ale jednak większość osób obejrzy te 54 minuty i albo zaraz o tym zapomni, albo rzeczywiście trafi to do nich i spróbują zmieniać swoje życie. Natomiast wydaje mi się, że niektórzy mogą zrozumieć to tak, że jeżeli wyrzucą z szafy kilka rzeczy i nie wiem, oddadzą na recykling albo coś właśnie przekażą jakiejś fundacji, to będą już mogły czuć się dobrze ze sobą i od razu automatycznie staną się szczęśliwymi ludźmi. I do końca tak nie jest, a właściwie to w ogóle tak nie jest, no bo to chodzi właśnie o to, że to całe szczęście życiowe pochodzi po prostu z zupełnie innych źródeł. I jedyne, do czego autorzy zachęcają, to trochę odcięcie się od tych rzeczy, które nam w osiągnięciu tego szczęścia przeszkadzają. W sumie trochę jak sekta, ale tam nie trzeba tych rzeczy im przepisywać, ani mieszkania, więc spokojnie, jest okej. Natomiast są w tym filmie też rzeczy, które mi się troszkę nie podobały, bo spisałem sobie specjalnie, żeby nie było, że słucham nieuważnie, dlatego teraz sięgam po telefon. Po pierwsze, brakowało mi tam troszkę takiego mocniejszego podłoża psychologicznego, tego, o czym oni mówią, bo tak jak wspominałem, to są tylko 54 minuty, ale jednak przez to, że tam nie są przedstawione żadne badania, a zaledwie perspektywa dwóch czy tam trzech tylko osób, To się
tak,
wydaje...
jest to bardzo subiektywny
bardzo
materiał
subiektywne
z perspektywy dwóch panów, tak, więc jeżeli, przepraszam Michał, tylko tak ci wtrącę, więc jeżeli faktycznie nie masz podobnego sposobu myślenia do tych panów, to ten film przejdzie ci obok nosa i w ogóle nic cię nie ruszy w twoim życiu, ale jeżeli już kiedyś się nad czymś takim zastanawiałeś i masz swoje spostrzeżenie na podobnym poziomie, to może gdzieś tam coś cię wewnętrznie ruszyć.
No mnie to troszkę irytowało, bo panowie od początku bardzo pokazują w złym świetle reklamy wszelakie, czy ogólnie pracę w marketingu, pracę marketingowców. A z drugiej strony ten ich przekaz trochę sam w sobie brzmi jak reklama, czyli jakieś slogany nie do końca poparte solidną wiedzą.
To się nazywa, Michał, hipokryzja.
Tak, było też kilka malutkich absurdów w stylu, że koleś tam pod koniec powiedział: wyrzuciłem rzeczy, których nie używałem i teraz dzięki temu mam więcej czasu. Okej. Okay. Czyli jak ich nie używałeś, to na co straciłeś ten czas? Na zastanawianie się, czy ich użyć, czy ich nie użyć. Bo tam panowie też na końcu zachęcają do takiego mikro-challenge'u, czyli umówienia się z jakimś znajomym, że codziennie będziemy wyrzucali z naszego domu po jednej kolejne niepotrzebne rzeczy. Pierwszego dnia to będzie jedna rzecz, drugiego dnia to mają być dwie rzeczy, trzeciego dnia trzy rzeczy i wtedy już powinniśmy poczuć różnicę, powinno nam być tak lżej na serduszku. No i właśnie tam pytają, ile ludzie wytrzymają. Ja powiem ci, jestem trochę winny, bo też magazynuję zbyt dużo rzeczy, ale za chwilę do tego wrócimy. I ostatnia kwestia, która nie do końca mi leżała, to, że autorzy tego filmu, z tego co pamiętam, no nie pochodzili z bogatych rodzin, ale ogólnie w życiu im się dosyć wiodło. Tam chyba rzucili pracę w jakichś dużych korporacjach, czy po prostu przestali się na nich skupiać. Wcześniej mieli duży dom, super samochody i tak dalej. Przez co, wiesz... Nie pokazano w tym kontekście, jak sklepikarka zmieniła swoje życie, albo jak, nie wiem, nauczycielka w szkole zmieniła swoje życie, a to równie dobrze Mark Zuckerberg by mógł ci wyjść i powiedzieć: stary, zmień swoje życie, nie ma żadnego problemu, ja się odciąłem od dóbr materialnych, bo kupiłem sobie zajebistą willę na środku lasu, jeszcze z całym tym lasem 10 hektarów, które go otaczają, żeby na pewno mi nikt nie przeszkadzał. No wiadomo, że, to jest, że takie działania są jakby poza zasięgiem zwykłych ludzi, którzy nie bardzo mogą sobie na to pozwolić.
Tak.
Więc ten film trochę mi się wydaje taką po prostu ładną bajeczką, ale no jednak skłonił nas obu do refleksji na temat konsumpcjonizmu ogólnie. No ja właśnie
tak,
nawet...
Michał. Mhm. No, mów.
Nie, tak rozglądam się i mówię, że nawet patrząc po tym nowym miejscu, które dopiero co urządziłem, już widzę, że jest troszkę zagracone i że rzeczywiście być może niektóre rzeczy, tak jak wspominałem, już kupiłem niepotrzebnie, być może niektórych wypadałoby się pozbyć albo je sprzedać, albo właśnie, nie wiem, nawet oddać, bo gdzieś sprzedadzą się bardziej niż mnie. Ale jest ciężko.
Właśnie, Michał, tak powoli kończąc temat samego filmu, a potem skupiając się jeszcze na szeroko pojętym konsumpcjonizmie. Jeżeli chodzi o sam materiał, ja nie powiem, że będę fanem tego filmu, bo nie będę, ale mam wrażenie, że tutaj przechodzimy ze skrajności w skrajność. Mówimy o chomikach, którzy chomikują dosłownie wszystko, wydają setki tysięcy dolarów na bzdety, a z drugiej strony oni zachęcają takie osoby, przynajmniej ja tak wywnioskowałem z tego filmu, że oni zachęcają właśnie takie osoby, żeby z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zmienili swoje życie i zamiast setek tysięcy dolarów nie wydawać nic na zbędne rzeczy. Mam wrażenie, że w nie tę stronę to wszystko idzie. Gdzieś powinniśmy postawić oś symetrii i wyciągnąć wnioski z tego materiału, wyciągnąć wnioski z naszego życia i zastanowić się, czy faktycznie to jest nam potrzebne, bo jednych może to zmotywować, drugich nie, a wręcz innych jeszcze bardziej nakręcić do chomikowania, bo będą mówić: a pierdzielą głupoty. Dlatego też no ja w ten film rozumiem przekaz, rozumiem zamysł, natomiast nie, po obejrzeniu jego nie miałem nawet, wiesz, oglądałem go z Justyną i tak z Justyną patrzymy na siebie, to co pierwsze wypieprzamy z domu, a Justyna wzrokiem na mnie. Mówię: zapomnij, ja tu mieszkam. Nie, więc to kompletnie odpadło, ale naprawdę dla mnie nie powiem, że zbieractwo, bo ja też nie jestem jakimś zbieraczem czy chomikiem, kupowanie czasami jakichś rzeczy, na przykład w ostatnich miesiącach mam straszną fazę na smart home, dla mnie to jest, jakby to powiedzieć, modne słowa na dzisiejsze czasy, ukoronowanie tego, co robię od momentu zdania matury, skończenia studiów, czyli od jakichś 10 lat. Chcę poprzez patrzenie na przykład na mieszkanie, mieć jakieś taką wewnętrzne, co choć coś mi w życiu wyszło, bo niestety wiele w życiu mi nie wyszło. Dlatego też gorąco zachęcam, żebyście sobie zobaczyli ten materiał i sami wyciągnęli wnioski. Dla mnie solidne 6 na 10, nic poza tym.
No to się mniej więcej zgadza ze średnią oceną Filmwebu, tak więc znowu Bartek stajesz się głosem ludu. Ja też pewnie parę rzeczy wyrzucę, ale bardzo słusznie zauważyłeś. Pamiętajmy o postawieniu gdzieś tej zdroworozsądkowej linii i też nie błagam, niech nikt nie rozumie tego w taki sposób, że jeżeli mówimy wyrzućcie wszystko, albo ktoś mówi wyrzućcie wszystko, czego nie potrzebujecie, to znaczy, że macie zostać w samych gaciach i tylko z suchym chlebem i wodą, bo wszystko inne jest zbędne. Ja na przykład uważam, że tak, mam sporo pierdół, które są mi całkowicie zbędne do życia i nawet do, nie wiem, do jakiegoś funkcjonowania już na poziomie przyjemności i czasu wolnego, ale uważam na przykład, że moje zestawy klocków Lego są bardzo przydatne, mimo że w tej chwili tylko stoją i się kurzą, bo mi się przyjemnie je składa, bo to jest coś, co lubię robić. No tak samo nie pozbyłbym się wielu gadżetów elektronicznych, bo po prostu mnie to jara. I tak samo ty masz z tym smart home'em. Jeżeli mamy jakąś pasję, to myślę, że w ramach, może skąpstwo to złe słowo, ale w ramach jakiejś oszczędności czy wyższego celu nie należy się powstrzymywać przed inwestowaniem w te pasje, inwestowaniem w jakieś swoje zainteresowania, bo to na pewno procentuje akurat lepszym zdrowiem psychicznym, przynajmniej według mnie.
Wiesz, Michał, dzisiaj, tak jak już zresztą wspominałem na początku materiału, przygotowałem film na temat tego, jak Apple odmieniło branżę mobilnej technologii i nie ma wątpliwości i nie da się ukryć, że pod względem nakręcania tego konsumpcjonizmu i pod względem nakręcania marketingu do granic możliwości Apple w segmencie sprzętu elektronicznego nie ma sobie równych. Te reklamy są tak przesycone jakąś fascynacją i jakimś niemalże ubóstwianiem poszczególnych produktów, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, że inni producenci, inne firmy starają się dążyć do tego modelu sprzedaży, aby tak jak Apple zarabiało setki, żeby nie powiedzieć miliardy dolarów, tak żeby oni gdzieś tam kawałek tortu sobie ugryźli. Czy Michał, czasami nie masz takiego wrażenia, że według tych wszystkich reklam, ja ci nie mówię, że reklama jest zła, bo reklama jest dźwignią handlu, ale czy nie masz wrażenia, że tego jest za dużo? Na przykład teraz, tak jak patrzyliśmy w tym filmie, teraz reklama przeszła do internetu. Blisko 70-80% całej reklamy zamiast w radiu, w telewizji teraz przeszło do internetu. Czy nie masz wrażenia, że tego jest po prostu za dużo?
Jest za dużo, ale kurczę, zastanawiam się, czy kiedyś było gorzej, czy teraz jest gorzej pod tym względem, bo z tego względu, że jest tego tak dużo, to też, jeśli mam być szczery, to mnie te przekazy reklamowe bardzo się mieszają i reklamy po prostu trafiają do mnie dużo gorzej niż kiedyś, szczególnie, że jeszcze mam zawsze na wyciągnięcie ręki te jakieś rzetelne, mam nadzieję, opinie na temat danych produktów i w każdej chwili mogę sobie sprawdzić, czy coś rzeczywiście jest godne uwagi, czy nie. Ja nie używam adblocka, tak się przyznam.
Ja też nie.
Bo
ja też.
Sam jestem twórcą internetowym, zarabiam na tym od zawsze i po prostu jakoś tak z szacunku oglądam internet w tym stanie reklamowym. W tej chwili na stronie, na której jestem, tylko w zasięgu mojego wzroku są chyba 4 banery i gdybym na nie nie spojrzał, to bym w ogóle ich nie zauważył moim wzrokiem, gdybym teraz jakby świadomie nie pomyślał o tym, a i tak za 10 sekund nie będę pamiętał, co na nich jest. Więc mnie to, że reklam jest teraz więcej, jakoś specjalnie nie przeszkadza. To, że są targetowane w naszą stronę, może już trochę bardziej, bo rzeczywiście czasami to jest wręcz podejrzane, że wiadomo, są tam jakieś ślady naszej działalności w sieci, ale wydaje się, że tylko o czymś pomyślisz i zaraz widzisz reklamę tego w internecie. Mało tego, kupowanie w internecie robi się coraz prostsze i daje mnóstwo pretekstów do robienia takich kompulsywnych zakupów, chociażby Allegro. Nie wiem, czy masz apkę Allegro zainstalowaną na telefonie.
Jeżeli... Tak, to jest z Allegro Smart, korzystamy z żoną. No.
Jeżeli próbujesz kupić coś na Allegro w wersji desktopowej, czyli na komputerze, to bardzo często dostajesz informację zwrotną, że jeżeli kupisz to na telefonie, to dostaniesz więcej bonusowych monet, czyli takiego vouchera, który później można wykorzystać na kolejne zakupy. Dlaczego?
Dokładnie tak.
Dlatego, że na telefonie ludziom łatwiej podjąć decyzję, zrobić dwa kliki, kupić coś i po prostu nawet zapomnieć o tym i robić coś tak, powiedzmy, bez większego wniku i na szybko. Moim zdaniem to jest oczywiste, że Allegro dlatego chce nas przekonać do tego, żebyśmy już zawsze przyzwyczaili się do tego, że zakupy robimy na telefonie. Co więcej, jeżeli masz skonfigurowane wszystko tak, że masz podpiętą swoją kartę płatniczą i tak dalej, jakiś tam adres, domyślny sposób wysyłki, to kupienie czegoś na większości aukcji to w tej chwili jest kwestia jednego kliknięcia. Żadnego logowania, żadnego potwierdzenia, nic. To jest aż podejrzane, bo wiesz, ja nie przywykłem do tego, że nie muszę wpisywać mojego adresu, nie muszę wpisywać żadnych danych, nie muszę nawet robić potwierdzenia płatności w banku, tylko robię jeden klik, to znika z mojego umysłu i za 2-3 dni dostaję SMS-a, że paczka jest już do odebrania w paczkomacie. Więc w tych czasach zostać zakupoholikiem jest cholernie łatwo i sam łapię się na tym, że z nudów często przeglądam jakieś różne kategorie na Allegro bez żadnego konkretnego celu, tylko z myślą, że
bym
sobie coś kupił. W sumie nie wiem co, w sumie nic mi nie jest potrzebne, ale jak kupię, to będę taki spokojniejszy.
Tak, wiesz Michał, ja może jeszcze tak posłuchałem ciebie i tak doszedłem do wniosku, że mam wrażenie, że możemy podzielić tych, w cudzysłowie mówiąc, zakupoholików na dwie grupy. Osób, które, tak jak ja, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że kupuję tylko i wyłącznie te produkty, na które mnie stać. Jak dobrze wiesz, ja też już niejednokrotnie podczas podcastu mówiłem, że tak jak wspomniałem zresztą i po tym, ja nie pochodzę z jakiejś bardzo zamożnej rodziny i uczono mnie szacunku do pieniądza. Przez kilka lat nie miałem tego szacunku. W ostatnich, przyjmijmy, 4-5 latach mam przeogromny szacunek do pieniądza i staram się nie kupować rzeczy, produktów, na które mnie nie stać. Ale zastanawiam się, jak to może wpływać na osoby młodsze albo osoby, które jeszcze nie dorosły do tego etapu życia, że jeżeli na przykład zobaczą, nie wiem, telewizor za 8K, za 25 tysięcy złotych i okej, pracują, nie wiem, zarabiają sobie te, nie wiem, 5, 10, 15 tysięcy złotych i faktycznie może takiego telewizora nie potrzebują, tym bardziej telewizor 8K w roku 2021, to nie jest jeszcze to. I nagle biorą, nie wiem, raty. Potem, miesiąc później, już telewizor jest w domu, przywykli do tego telewizora. O, nowy smartfon wyszedł, tylko 7 tysięcy, to wezmę sobie nie wiem, na 7 rat po 1000 zł. Potem, o, auto mi się zepsuło, no to ja już nie będę go naprawiać, bo jest drogie, wezmę sobie kredo i kupię sobie auto. Wiesz, zastanawiam się, jak niektórzy mogą popłynąć finansowo w tych wszystkich ratach, kredytach, tym bardziej, że jesteśmy państwem, który bardzo patrzy na Zachód, na Stany Zjednoczone. Ja widzę, jak ta moda ze Stanów Zjednoczonych przychodzi i wnika cały czas w naszą polskość, a chociażby nawiązując jeszcze do tego filmu, o którym rozmawialiśmy, bardzo dużo osób w Stanach jedzie na ratach i kredytach. I to też może doprowadzić do jakiegoś załamania, nie tylko załamania finansowego, ale również załamania psychicznego, że ludzie sobie po prostu nie poradzą, na przykład jak ktoś straci pracę, a będą z kilkunastoma ratami i kredytami na karku.
Tak, ja też nie chcę mówić wam, jak macie żyć, drodzy słuchacze.
Absolutnie, nie.
Ale też
ja sobie tylko gdybam.
Nigdy nie rozumiałem takiego trochę bardzo popularnego, wydaje mi się, wokół mnie życia ponad stan, gdzie ludzie mają właśnie zaciągnięte po kilka kredytów. Oczywiście ja niczego nie zazdroszczę, proszę bardzo, cieszę się ich szczęściem, ale ja bym tak jednak nie potrafił żyć ze świadomością, że jeżeli na przykład coś mi nie pójdzie, że jeżeli stracę jakiś kontrakt, że jeżeli, nie wiem, teraz już nie mam pracy, ale że jeżeli straciłbym pracę, to
pożyczy
na przykład
po dwóch
miesiącach nie miałbym za co żyć. To jest dla mnie przerażające. I tak, słusznie wspomniałeś bardzo o tych ratach, o których ja zupełnie zapomniałem, a też jesteśmy atakowani cały czas przekazami. Uwaga, bo teraz tylko 30 rat 0%, albo kup teraz, a zapłać za 3 miesiące. Bo teraz też są takie akcje
tego
typu.
A ja nie
wiem,
co ja za 3 miesiące będę robić, czy ja w ogóle będę miał pracę, czy nagle internet na całym świecie nie wywali, ja pozostanę bez pracy.
No to będziesz płacił wtedy i tak, no to będzie niezmienne.
Dlatego jestem oszczędny i oszczędzam, bo wiem, że życie kolorowe nie trwa wiecznie i czasami po prostu są te gorsze dni.
Ja w ogóle znalazłem raport przygotowany przez CBOS w roku 2019, który niejako w pewnym stopniu potwierdza to, nad czym się zastanawialiśmy przed chwilą. Czyli po pierwsze, w Polsce problem zakupoholizmu dotyczy 3,7% populacji Polaków od 15 roku życia, co jest minimalnym spadkiem w stosunku do roku 2015 ponoć, ale i tak jest to całkiem spory odsetek moim zdaniem. I rzeczywiście, tak jak przypuszczaliśmy, osobami najbardziej narażonymi na popadnięcie w zakupoholizm są ludzie poniżej 35 roku życia, czyli właśnie ci już obeznani raczej z technologiami. Ci, którzy może jeszcze do końca, jak to się mówi, życia nie znają, sami się zaliczamy do takich osób, i ludzie, którzy właśnie już przypuszczam, że regularnie kupują online.
Tak, ja przepraszam, że ja tak co chwilę patrzę w tę kamerę, ale już mieliśmy jednego, znaczy ja miałem takiego jednego psikusa, że skończyła mi się pamięć na karcie i tak muszę co chwilę lukać, żeby mi się przypadkiem na tej karcie nie skończyła. No właśnie, Michał, znaczy, no, tak jak wspomniałeś, ja nie uważam się i nigdy nie będę się uważać za alfę i omegę, osobę, która pozjadała wszystkie rozumy i wyrocznie. Wyrażamy tutaj w tym podcaście swoje opinie, gorąco zachęcamy też, żebyście wyrazili swoje już po tym module, o którym troszeczkę powiedzieliśmy na temat konsumpcjonizmu. Liczymy się z waszym zdaniem i mam nadzieję, że ktoś też parę mądrych rzeczy napisze, bo już niejednokrotnie czytałem, że te komentarze niekiedy trafiają się tak mega konstruktywne, za co bardzo, bardzo dziękuję. Zresztą czytałeś, Michał, ostatnio też mi się mega konstruktywny komentarz trafił u mnie na kanale, związany z tym, że wyglądam jak, że moja gęba wygląda jak
kostka do gitary.
Kostka do gitary, ale i tak jestem zajebisty i tak mnie jakiś pan kocha.
No jest ten fajny komentarz już zatacza coraz szersze kręgi, bo widziałem go i u ciebie na Facebooku i we wszystkich mediach społecznościowych i mało tego, pod moim ostatnim filmem u mnie na kanale napisał mi ktoś: Michał, może twoja twarz nie wygląda jak kostka od gitary, ale też jesteś zajebisty. Odpisałem mu, że moja twarz wygląda jak gitara, więc może jest nawet lepiej.
Ojej, nie, bo to źle zabrzmi, wiesz, to nie wiem, to tak sugerujesz, jakbym miał się o ciebie potrzeć, czy coś, bez, ne, głupota.
Ja tylko mam nadzieję, że ktoś słusznie zwróci uwagę i napisze, że dwóch kolesi prowadzących kanały na YouTubie o tym, co kupować i opowiadający o flagowcach za wiele tysięcy złotych i innych gadżetach mówią o tym, jaki konsumpcjonizm jest zły.
Ale ja na początku podcastu powiedziałem, że ja jestem w tej grupie osób, która wydaje na to pieniądze, ale oczywiście też robię to w granicach rozsądku i swojego budżetu, więc uważam, no, że na ten moment gdzieś tam
oczywiście. My się tym interesujemy.
No, jesteśmy gadżeciarzami, no kurde. To jest, wiecie, to jest trochę tak, jakby kucharzowi nie pozwolić urządzić przepięknej kuchni i żeby zawsze miał kupować jakieś słabe produkty do, nie wiem, robienia czegoś w kuchni. No nie, no każdy chce w ramach możliwości być na tym najwyższym poziomie tam, co go interesuje.
Tak, a jak wiemy z kilkunastu sezonów Kuchennych Rewolucji, najważniejszy w kuchni jest produkt. A skoro produkt, to mi się przypomniało, że zapomnieliśmy o fragmencie sponsorowanym dla Oppo.
O my, tak, fakt.
Tak, więc tylko szybko powiem, że pojawiły się informacje, że seria Oppo Reno 5 zmierza już na rynki światowe. Być może, to są akurat informacje nieoficjalne, niestety nie mamy takiego info. Premiera w Polsce i w Europie również będzie jeszcze w styczniu. Ja trzymam kciuki, na pewno obaj z Bartkiem zrecenzujemy te smartfony. Na pewno będą
tak, ja bardzo czekam na piątkę. No.
Przynajmniej jeżeli chodzi o wygląd, wiemy, że będą, bo pojawiły się już w Chinach. Znowu są bardzo ładne. Te telefony Oppo, akurat jeżeli chodzi o specyfikacje, to mocno się różnią w zależności od regionu, więc nic jeszcze nie powiem, ale tak czy siak czekamy. A teraz może tradycyjnie już kącik niekulturalny. Wel, polecajki.
To ja mogę zacząć.
Tak, może o filmie, może minimalizm.
To już by było, to już naprawdę zaraz by ludzie uwierzyli, że nie wiem, Netflix nam płaci, że polecamy oglądać ten film. Słuchajcie, no, nie powiem, że każdemu ten film się będzie podobać, więc, ale i tak polecam, żebyście sobie go zobaczyli. Zresztą cały podcast na ten temat rozmawialiśmy. Ja mam do polecenia grę, standardowo jak to ja. Za namową i zarażeniem się wszystkim, co od Nintendo przez Michała, kupiłem Luigi Mansion 3. I jakie to jest dobre! Jakie to jest, Michał, dobre! Naprawdę nie byłem świadomy, jak przyjemna i fajna jest to gra. Nie powiem, że ją ukończyłem, bo jestem gdzieś tam w granicach chyba 8, 10 piętra, gdzieś na tych piętrach jestem, ale gra mi się fantastycznie. Naprawdę, jeżeli ktoś posiada Switcha, bo jest to ekskluzyw na Switcha, gorąco polecam. Graficznie to jest miód. Naprawdę w życiu nie widziałem, że gra na Switchu może wyglądać już w przerywnikach filmowych, to już totalnie jak film Pixara. Na taką moc obliczeniową wygląda to niesamowicie dobrze.
Tak, i rzeczywiście, jeżeli ta gra może z lekko wygładzonymi krawędziami wyszłaby na PS4, to i tak każdy mówiłby, że wygląda prześlicznie. I też tak. Super się bawiłem przy Luigi's Mansion. Jeszcze nie skończyłem, ale polecam serdecznie w tej grze. Polecam również serdecznie, żeby nie było, że Bartkowi kradnę. Ta gra to jest połączenie... To są głównie zagadki logiczne z lekką domieszką fragmentów bardziej zręcznościowych, ale tam głównie chodzi o kombinowanie. Trafiamy do nawiedzonego hotelu i łapiemy duchy w urządzenie w stylu odkurzacza z Ghostbusters. No właściwie kopię jeden do jednego tego, co było w pogromcach.
Jeszcze Luigi jest. No ja kawałek gry też przechodziłem z Justyną. No Justyna też tam się wkręciła. Ja byłem Luigi, Justyna była Luigi. W koopie też można grać. Świetna, naprawdę świetna, świetna gra. A właśnie ja mam do... Właśnie zapomniałem ci, Michał, w ogóle powiedzieć. No. Bardzo ostre, znaczy ty pewnie wiesz, ale nie wszyscy może wiedzą, nie wszyscy zawsze odzwierzają sklep Nintendo. Bardzo ostre promki są ostatnio w sklepie Nintendo. I to takie srogie na maksa. No i 70-60% kurde obniżki, wow, no już się zaczyna ten konsumpcjonizm mój, tak. Ja już mówię, to już leci, kurde wszystko, nie mam pamięci na karcie, dobra, olać, zamówię na Allegro kilka pamięci, kart będzie elegancko, strasznie dużo promocji jest, oj.
No ja właśnie przeglądałem sobie dzisiaj te promocje, jeszcze kolega mnie namawiał, żebym kupił sobie Wormsy, ale powstrzymałem się, daję wam tutaj dobry przykład, bo wiedziałem, że w te Wormsy w najbliższym czasie zagram raz. I na pewno kiedyś je jeszcze kupię, ale kolejkę gier do przejścia mam już taką. Tutaj pokazuję bardzo wysoko nad swoją głową, a moja głowa też jest wysoko, więc dla osób na Spotify chodziło o to, że jest ich bardzo dużo, a biorąc pod uwagę jeszcze premiery w przyszłym roku, to chyba tylko styczeń jest takim spokojnym miesiącem, w którym rzeczywiście postaram się jakoś tam nadrabiać zaległości.
Moja polecam. The Medium masz do fikania w styczniu.
No tak, ale to już 28, więc
no to już luty. Jeżeli już walentynki tak. Sobie spędzę przed konsolą.
Jeżeli ktoś się nie orientuje, to The Medium, też kiedyś wspominaliśmy o tej produkcji, to jest polska gra zmieszająca ekskluzywnie na Xbox nowej generacji i PC-ta. Gra w gatunku horror, w której akcja toczy się równolegle w dwóch światach. I w której na przykład za muzykę odpowiada kompozytor, który wcześniej komponował soundtrack do klasycznej serii horrorów Silent Hill, chyba najbardziej znanej w całym tym gatunku. Ogólnie tytuł ma świetne opinie przedpremierowe jeszcze i wydaje mi się, że to może być jedna z głośniejszych polskich gier w ostatnim czasie. Tym bardziej, że Microsoft bardzo ją promuje. Ona oczywiście też trafi do Game Passa od razu, więc jeżeli ktoś płaci ten abonament, to będzie mógł w nią od razu pograć. Ja nareszcie obejrzałem serial, na który czaiłem się od dłuższego czasu i pewnie wiele osób ma go już za sobą, więc przepraszam z góry, czyli Umbrella Academy z Netflixa. To jest serial, do którego musiałem sam siebie w myślach przekonywać dosyć długo, bo z początku wiedziałem tylko, że opowiada o jakiejś tam grupie superbohaterów, która nie jest związana ani z uniwersum Marvela, ani z DC. No ogólnie to jest taki osobny twór, no i wydawało mi się, że w moim życiu nie ma miejsca na nowych superbohaterów. Ale później okazało się, że ci superbohaterowie wcale nie są tacy jacyś wielce super, bo owszem, mają nadludzkie moce i kiedyś byli dzięki temu sławni i podziwiani na całym świecie, ale jeden tam chodzi zaćpany, bo jego moc jest dosyć dobijająca. Drugiemu ogólnie w życiu nie wyszło, trzeci ma problemy z psychiką, no ogólnie tam wszyscy mają problemy z psychiką, więc nie jest tak różowo. A jest ich siedmioro i cała historia zaczyna się, kiedy kilkadziesiąt kobiet na całym świecie tego samego dnia rodzi dzieci posiadające niezwykłe moce, nie będąc wcześniej w ciąży. No i tam jest taki ekscentryczny miliarder, który znajduje siedmioro takich dzieci, wykupuje je, adoptuje i przyucza do zawodu superbohatera, który sobie akurat wymyślił. Typ ogólnie nie jest mistrzem wychowania i wychodzi mu to mocno średnio, rodzeństwo się rozdziela, ale w końcu, kiedy tatuś umiera, to jest spoiler z samego początku pierwszego odcinka, więc spokojnie, muszą spotkać się po latach znowu. Jak pewnie już zauważyliście, to nie jest serial, w którym wypadałoby szukać jakiejś głębszej logiki czy głębi fabularnej, tylko po prostu bardzo dobra rozrywka. I to
jest
serial...
od początku do końca jest na faktach.
Tak. Szczególnie z tym typem, który mieszkał na Księżycu na przykład. To jest serial, którego siłą są bohaterowie i jest pełny takiego delikatnego, w sensie nieoczywistego humoru i satyry i jest przerysowany i ma rewelacyjny montaż. Na przykład taką tradycją tam w prawie każdym odcinku są jakieś sceny strzelanin czy innych konfliktów, ogólnie rzecz biorąc sceny akcji, które wydaje mi się, że prawie każdy inny reżyser czy tam montażysta rozwiązałby albo jakąś tam podniosłą muzyką filmową, albo żadnym instrumentalnym kawałkiem, albo jakimś srogim bitem dubstepowym, a tutaj sobie zawsze lecą wesołe pioseneczki, jakiś indie rock i tak dalej, które kontrastują z tym obrazem, ale robi to razem świetne wrażenie, więc nawet w kwestii tego, jak tam jest akcja poprowadzona i w jaki sposób poszczególne wydarzenia są ukazywane, moim zdaniem warto zobaczyć. Są dwa sezony, są do łyknięcia dosłownie w 3 dni i nie pytajcie. I wiem, że opis na Filmwebie do końca nie zachęca, bo mnie też nie zachęcał, ale warto się przekonać. I widzę, Bartek, że ty też już oglądałeś, więc proszę, poprzyj mnie. Ja cię poparłem z Luigi.
Boże, zrozumiałem. Bartek, proszę, podetrzyj mnie.
Michał, podtrzyj mnie.
Znaczy, Michał, ty oglądałeś 3 dni, ja oglądałem ponad rok, bo obejrzałem pierwszy sezon, potem czekałem rok, aż pojawi się drugi sezon. No ja uwielbiam ten serial, ale no nie wiem, Justyna teraz śpi, ale to najchętniej bym Justynę teraz zawołał, żebym powiedziała, Justyna jest fanką Umbrella Academia, to ona mnie zachęciła do oglądania tego serialu, to ona ma swoją ulubioną postać, popieprzonego ostro Klausa. Gdyby nie ona, to podejrzewam, że ja bym do tej pory tego serialu nie obejrzał, ale z racji tego, że ja lubię kino superbohaterów, to tak mówię, o, zobaczę to gówno.
To była wspólna decyzja.
Tak, to była wspólna decyzja. Bartek, oglądamy. No i obejrzeliśmy. Bardzo dobry shit. Polecam.
Super. Ja jeszcze tylko dodam, bo chyba o tym nie mówiłem, że serial jest
Netflix
na podstawie...
Netflix nam zapłacił.
Tak. Jest na podstawie komiksu i właśnie się zastanawiam, czy tego komiksu też sobie nie kupić i nie przeczytać, bo podobno jest sporo zmian. Jeżeli ktoś czytał, proszę napiszcie, co o tym sądzicie, o tym moim wspaniałym pomyśle na kolejne bardzo przydatne w moim życiu zakupy. A tymczasem chyba będziemy powoli kończyć. Może na kolejny odcinek uda nam się przygotować jakiś konkurs i chcemy jeszcze jedną rzecz zrobić w związku z naszym podcastem, ale to już musicie poczekać przynajmniej do niedzieli, mam nadzieję, o ile się wyrobimy. A teraz co?
Wyrobimy, Grażynko.
Dobrze.
Dobra, a teraz co? No teraz to chcielibyśmy wam serdecznie, z całego serduszka podziękować za to, że byliście z nami przez tę plus minus godzinkę, 50 minut, jak to zawsze dotychczas. Zachęcamy, jeżeli słuchacie, oglądacie nas na YouTube, do subskrypcji kanału. No i najprawdopodobniej, jak się uda, w niedzielę ogłosimy standardowy, comiesięczny konkurs, w ramach którego do wygrania, to nie będzie tym razem jedna rzecz, Michał, do wygrania. Nie, podzielimy to tak, żeby więcej zwycięzców było, żeby prawdopodobieństwo zwycięstwa było większe. Zwykły rachunek prawdopodobieństwa, więc zobaczymy, jeszcze nie wiemy, co tam będzie, ale będzie fajnie. Tymczasem żegnamy się, miłego, spokojnego popołudnia. No i wy tam sobie jeszcze w dzień wolny słuchacie, to tam odpoczywajcie, bawcie się dobrze. Buziaki, łobuziaki. Michał, twoje magiczne pa.
Pa.